Jeden z towarzyszących Dijkstrze agentów zajrzał do lochu, cofnął się gwałtownie, oparł o mur i zbladł jak płótno. Wyglądał, jakby za moment miał zemdleć. Dijkstra zanotował w pamięci, by przenieść delikacika do pracy papierkowej. Ale gdy sam zajrzał do celi, natychmiast zmienił zdanie. Żołądek podjechał mu do gardła, nie mógł jednak skompromitować się przed podwładnymi. Nie śpiesząc się, wyjął z kieszeni perfumowaną chustkę. Przyłożywszy ją do nosa i ust, pochylił się nad nagimi zwłokami leżącymi na kamiennej posadzce.
Brzuch i macica rozcięte,
zdiagnozował, siląc się na spokój i zimny ton.
Bardzo wprawnie, ręką chirurga. Z dziewczynki wyjęto płód, gdy to robiono żywa. Ale nie robiono tego tutaj. Wszystkie są w takim stanie? Lenep! Mówię do ciebie!
Nie!
Agent drgnął, oderwał wzrok od trupa.
Innym połamano karki zakręconą garotą. Nie były ciężarne, ale zrobimy sekcję.
Łącznie ile znaleziono?
Oprócz tej tutaj cztery. Żadnej nie udało się zidentyfikować.
Nieprawda!
Zaprzeczył z zachustki Dijkstra.
Ja już zdążyłem zidentyfikować te tutaj. To Jolly, najmłodsza córka grafa Laniera. Ta, która rok temu przepadła bez wieści. Rzucę okiem na pozostałe.
Niektóry ogień nadtrawił,
powiedział Lennep.
Ciężko będzie poznać, ale panie, prócz tego znaleźliśmy.
Gadaj! Przestań się jąkać!
W tamtej studni.
Agent wskazał ziejącą w podłodze dziurę.
Są kości. Dużo kości. Nie zdążyliśmy wydobyć i zbadać, ale głowę stawię, że wszystko to będą kości młodych dziewek. Gdyby tak poprosić magików, może dałoby się rozpoznać i powiadomić tych rodziców, którzy wciąż poszukują zaginionych córek.
Pod żadnym pozorem.
Dijkstra odwrócił się gwałtownie.
Ani słowa o tym, co tu znaleziono, nikomu. A zwłaszcza magikom. Po tym, co tu widziałem, tracę do nich zaufanie. Lenep, czy górne poziomy zostały dokładnie zbadane? Nie odnaleziono niczego, co mogłoby nam pomóc w poszukiwaniach?
Niczego, panie.
Lenep opuścił głowę.
Gdy tylko dotarło do nas doniesienie, pędziliśmy do zamku, co koń wyskoczy, ale przybyliśmy za późno. Wszystko spłonęło. Ogień o straszliwej mocy, magiczny, ani chybi. Jeno tutaj, w lochach, czarnie ze wszystkim podziałał. Nie wiem dlaczego.
A ja wiem. Zapłonu nie odpalał Wilgefortz. Lecz Rienz, albo inny, to tą facki czarownika. Wilgefortz nie popełniłby błędu, nie zostawiłby nam nic, prócz czarnego nalotu na murach. Tak, on wie, że ogień oczyszcza i zaciera ślady.
Ano zaciera,
mruknął Lennep.
Nie ma nawet dowodu, że ów Wilgefortz w ogóle tu był.
Sfabrykujcie zatem takie dowody.
Dijkstra odjął chustkę od twarzy.
Mam was uczyć, jak to się robi? Ja wiem, że Wilgefortz tu był. W podziemiu, oprócz trupów, nic nie ocalało. Co jest tam? Za tymi żelaznymi drzwiami.
Pozwólcie, panie.
Agent wziął z rąk pomocnika pochodnie.
Pokażę wam.
Nie było wątpliwości, że magiczny zapłon, mający spopielić wszystko, co znajdowało się w podziemiu, ulokowany był właśnie tutaj, w przestronnym pomieszczeniu za żelaznymi drzwiami. Błąd w zaklęciu w znacznej mierze zniweczył ten plan, ale pożar i tak był silny i gwałtowny. Ogień zwęglił regały zajmujące jedną ze ścian, porozsadzał i stopił szklane naczynia, zamienił wszystko w śmierdzącą masę. Tym, co w pomieszczeniu pozostało nienaruszone, był stół z blaszanym blatem i dwa wmurowane w podłogę krzesła o dziwacznych kształtach. Dziwacznych, ale nie pozostawiających wątpliwości co do przeznaczenia.
To jest tak skonstruowane.
Przełknął ślinę Lenneb, wskazując krzesła i zamocowane na nich uchwyty.
By trzymać nogi w rozwarciu. W szerokim rozwarciu.
Skurwysyn.
Warknął przez zaciśnięte zęby Dijkstra.
Cholerny skurwysyn.
Wściekł pod drewnianym fotelem.
Kontynuował cicho agent.
Znaleźliśmy ślady krwi, kału i uryny. Stalowy fotel jest nowiutki, chyba nigdy nie używany. No nie wiem, co o tym sądzić.
A ja wiem.
Powiedział Dijkstra.
Ten stalowy szykowany był dla kogoś specjalnego. Kogoś, kogo Wilgefortz podejrzewał o specjalne zdolności.
Wcale nie lekceważę Dijkstry i jego wywiadu.
Powiedziała Sheila de Tancarville.
Wiem, że odnalezienie Wilgefortza to kwestia czasu. Pomijając jednak motyw osobistej zemsty, zdający się pasjonować niektóre z pań, pozwolę sobie zauważyć, że wcale nie jest pewne, że to Wilgefortz ma Ciri.
Jeżeli nie Wilgefortz, to kto ją ma? Była na wyspie? Żadna z nas, jak rozumiem, nie teleportowała jej stamtąd. Nie ma jej Dijkstra, ani żaden z królów, wiemy to. A w gruzach wieży Mewy nie odnaleziono jej ciała.
Torlara...
Powiedziała wolno Ida Emin.
Kryła niegdyś bardzo silny portal. Czy wykluczacie, że dziewczyna uciekła z Tanet tym portalem?
Yennefer zakryła oczy rzęsami, wpiła paznokcie w głowy sfinksów na poręczach fotela.
Tylko spokojnie.
Pomyślała.
Tylko spokojnie.
Poczuła na sobie wzrok Margarity, ale nie podnosiła głowy.
Jeżeli Ciri weszła w teleport z Torlara,
powiedziała zmienionym nieco głosem rektorka Aretuzy,
to obawiam się, że o naszych planach i projektach możemy zapomnieć. Obawiam się, że możemy już Ciri nigdy więcej nie zobaczyć. Nieistniejący już portal wieży Mewy był uszkodzony, wypaczony, zabójczy.
O czym my tu mówimy?
Wybuchnęła Sabrina.
Żeby w ogóle wykryć teleport w wieży, żeby w ogóle móc go zobaczyć, trzeba było użyć magii czwartego stopnia. A do uruchomienia portalu potrzeba było zdolności arcymistrzowskich. Nie wiem, czy Wilgefortz zdołałby tego dokonać, a co dopiero jakaś 15-letnia podfruwajka. Jak wy w ogóle możecie zakładać coś takiego? Kim według was ta dziewczyna jest? Co w niej takiego jest?
Czy to ważne?
Przeciągnął się Stefan Skellen, zwany Puszczykiem, koroner cesarza Emhyravar Emrejsa.
Co w niej takiego jest, panie Bonhart? I czy w ogóle coś w niej jest? Mnie interesuje, by jej w ogóle nie było. Płacę wam za to 100 florenów. Jeśli wola wasza, sprawdźcie, co w niej jest, po zabiciu lub przed, jak wolicie. Cena nie wzrośnie wszelakoż, nawet jeśli coś znajdziecie. Uprzedzam solennie i lojalnie.
A jeśli dostarczę żywą?
Też nie.
Olbrzymiego wzrostu, ale kościsty jak szkielet mężczyzna, nazwany Bonhartem, podkręcił siwego wąsa. Drugą dłoń opierał na mieczu cały czas, jak gdyby chciał ukryć przed wzrokiem Skellena rzeźbę rękojeści.
Mam przywieźć głowę?
Nie.
Skrzywił się Puszczyk.
Na co mi jej głowa? Mam ją zakonserwować w miodzie?
Dowód.
Uwierzę waszemu słowu. Jesteście sławni, Bonhart. Także z solidności.
Dzięki za uznanie.
Łowca nagród uśmiechnął się. A Skellen, choć przed oberżą miał 20 uzbrojonych ludzi, poczuł na widok tego uśmiechu ciarki na plecach.
Niby powinno. A rzadko spotyka panom baronom, panom Warnhagenom. Muszę głowy wszystkich szczurów pokazać i raczej nie zapłacą. Jeśli wam głowa Falki zbędna, nie będziecie mieli tusze ni sprzeciw, gdy ją do kompletu dołączę.
By skasować drugą nagrodę? A etyka zawodowa?
Ja, wielmożny panie Skellen.
Zmrużył oczy Bonhart.
Nie każę sobie płacić za zabijanie, ale za usługę, którą zabijaniem wyświadczam. A przecie wyświadczę i wam, i Varnhagenom.
Logiczne.
Zgodził się Puszczyk.
Róbcie jak uważacie. Kiedy mogę się was spodziewać po odbiór zapłaty?
Rychło.
To znaczy?
Szczury jadą na bandycki szlak. Myślą zimować w górach. Przetnę im drogę. 20 dni, nie dłużej.
Macie pewność co do ich trasy?
Byli pod Fenaspra. Ograbili tam konwój i dwóch kupców. Grasowali pod Tyfi. Potem wpadli nocą do dróg, by potańcować na chłopskim festynie. Wreszcie zawitali do Loredo. Tam w Loredo Wafalka zarąbała człeka. Takim sposobem, że do dziś tam o tym gadają, zębami dzwoniąc. Dlatego i pytałem, co w tej falce takiego siedzi.
Może coś takiego, co i w was.
Zadrwił Stefan Skellen.
Chociaż nie, wybaczcie. Wy wszak nie bierzecie pieniędzy za zabijanie, lecz za świadczone usługi. Prawdziwy z was rzemieślnik, Bonhart. Solidny kawał profesjonała. Fach jak każdy inny. Robota do odwalenia. Płacą za to, a żyć trzeba, he?
Łowca nagród patrzył na niego długo. Tak długo, aż z warg Puszczyka znikł wreszcie uśmieszek.
Iście,
powiedział.
Żyć trzeba. Jeden zarabia na to życie tym, co umie. Drugi robi to, co musi. Wżdy mnie poszczęściło się w życiu, jak mało któremu rzemieślnikowi. Chyba, że niektórej kurwie. Płacą mi za rzemiosło, które szczerze i prawdziwie lubię.
Przerwa na przekąskę i zwilżenie wysuszonych przemowami gardeł, którą zaproponowała Filippa, Yennefer powitała z ulgą, radością i nadzieją. Rychło jednak okazało się, że nadzieje były płonne. Margaritę, wyraźnie pragnącą z nią porozmawiać, Filippa szybko odciągnęła w drugi koniec sali. Triss Merigold, która zbliżyła się do niej, towarzyszyła Francesca. Elfka bez żenady kontrolowała rozmowę. Yennefer widziała jednak niepokój w chabrowych oczach Triss i była pewna, że nawet w rozmowie bez świadków daremne byłyby prośby o pomoc. Triss bez wątpienia była już całą duszą oddana loży i bez wątpienia wyczuwała, że lojalność Yennefer wciąż jest chwiejna. Triss próbowała ją pocieszyć, zapewniła, że Geralt jest w Brokilonie bezpieczny i staraniem Dryad wraca do zdrowia. Jak zwykle, gdy mówiła o Geralcie, rumieniła się.
Musiał jej wtedy dogodzić.
Pomyślała nie bez złośliwości Yennefer.
Nie znała wcześniej takich jak on. Prędko o nim nie zapomni. I bardzo dobrze.
Zbyła rewelację pozornie obojętnym wzruszeniem ramion. Nie przejmowała się tym, że ani Triss, ani Francesca nie uwierzyły w jej obojętność. Chciała być sama. Chciała dać im to do zrozumienia. Zrozumiały. Stanęła w dalekim końcu bufetu. Poświęciła się ostrygom. Jadła ostrożnie. Wciąż czuła bóle, skutki kompresji. Wina bała się pić. Nie wiedziała, jak zareaguje.
Yennefer?
Odwróciła się. Fringilla Vigo uśmiechnęła się lekko, patrząc na krótki nóż trzymany przez nią w zaciśniętej dłoni.
Widzę i czuję,
powiedziała,
że wolałabyś otworzyć mnie miast ostrygi. Wciąż nieprzyjaźń.
Loża,
odrzekła chłodno Yennefer,
wymaga wzajemnej lojalności. Przyjaźń nie jest obowiązkowa.
Nie jest i nie powinna być.
Nilfgaardzka czarodziejka rozejrzała się po sali.
Przyjaźń albo powstaje w wyniku długotrwałego procesu, albo jest spontaniczna.
Podobnie jest z nieprzyjaźnią.
Yennefer otworzyła ostrygę i połknęła zawartość razem z morską wodą.
Czasem widzisz kogoś przez ułamek sekundy tuż przed tym, zanim cię oślepią. i już nie lubisz.
Och, sprawa z nieprzyjaźnią jest znacznie bardziej skomplikowana.
Zmrużyła oczy Fringilla.
Dajmy na to. Ktoś, kogo w ogóle nie rozpoznajesz na szczycie wzgórza, rozwala na strzępy twego przyjaciela na twoich oczach. W ogóle nie widzisz i nie znasz, a nie lubisz.
Bywa tak.
Wzruszyła ramionami Yennefer.
Los płata różne figle.
Los,
powiedziała cicho Fringilla,
jest faktycznie nieobliczalny, jak psotne dziecko. Przyjaciele niekiedy odwracają się plecami, a z nieprzyjaciół jest pożytek. Można dla przykładu porozmawiać z nimi w cztery oczy. Nikt nie próbuje przeszkodzić, nie przerywa, nie podsłuchuje. Wszyscy myślą, o czym mogą rozmawiać te dwie nieprzyjaciółki. O niczym istotnym. Ot, prawią sobie różne banały, wbijając od czasu do czasu szpile.
Niewątpliwie.
Kiwnęła głową Yennefer.
Tak wszyscy myślą. I mają absolutną rację.
Tym wygodniej.
Fringilla nie speszyła się.
Będzie nam w takich warunkach poruszyć pewną kwestię. Ważną i niebanalną.
Jakąż to kwestię masz na myśli?
Kwestię ucieczki, którą planujesz.
Yennefer, właśnie otwierająca drugą ostrygę, o mało nie zacięła się w palec. Rozejrzała się ukradkiem. Potem spojrzała na Nilfgaardkę spod rzęs. Fringilla Viggo uśmiechnęła się leciutko.
Bądź łaskawa użyczyć mi noża do ostrygi. Wasze ostrygi są wyśmienite. U nas na południu niełatwo takie dostać. Zwłaszcza teraz, w warunkach blokady wojennej. Blokada to rzecz bardzo niedobra, prawda?
Yennefer chrząknęła cicho.
Zauważyłam.
Fringilla połknęła ostrygę, sięgnęła po drugą.
Tak, Filippa patrzy na nas. Asire też. Asire lęka się pewnie o moją lojalność wobec loży. Zagrożoną lojalność. Ona gotowa pomyśleć, że ulegnę współczuciu. Kochany mężczyzna zmasakrowany. Dziewczyna traktowana jak córka zniknęła. Może jest uwięziona. Może grozi jej śmierć. A może tylko to, że będzie wykorzystana jako karta w szulerskiej grze. Słowo daję, ja nie wytrzymałabym. Uciekłabym stąd natychmiast. Proszę, weź nóż. Dość już tych ostryg. Muszę dbać o linię.
Blokada, jak dopiero co raczyłaś zauważyć.
Szepnęła Yennefer, patrząc w zielone oczy nilfgaardzkiej czarodziejki.
To rzecz bardzo niedobra, wręcz wredna. Nie pozwala na zrobienie tego, na co ma się ochotę. Blokadę można pokonać, jeśli się ma środki. Ja ich nie mam.
Liczysz na to, że ci je dam?
Nilfgaardka przyjrzała się kostropatej skorupce ostrygi, którą wciąż trzymała w dłoni.
O, to nie wchodzi w grę. Jestem lojalna wobec loży. A loża, to oczywiste, nie życzy sobie, byś spieszyła na ratunek kochanym osobom. Ponadto jestem twoją nieprzyjaciółką. Jak mogłaś o tym zapomnieć, Yennefer?
W samej rzeczy. Jak mogłam?
Przyjaciółkę.
Powiedziała cicho Fringilla.
Ostrzegłabym, że nawet mając komponenty do zaklęć teleportacyjnych, nie zdoła niepostrzeżenie złamać blokady. Taka operacja wymaga czasu i zbyt rzuca się w oczy. Lepszy nieco jest jakiś niepozorny, żywiołowy przyciągacz. Powtarzam, nieco. Teleportacja na zaimprowizowany przyciągacz, jak bez wątpienia wiesz, jest bardzo ryzykowna. Przyjaciółce, gdyby decydowała się na takie ryzyko, odradzałabym. Ale ty nią nie jesteś.
Fringilla przechyliła trzymaną w dłoni skorupkę i wylała na blat stołu odrobinę morskiej wody.
I na tym skończmy tę banalną rozmowę.
Powiedziała.
Loża wymaga od nas tylko wzajemnej lojalności. Przyjaźń, na szczęście, nie jest obowiązkowa.
Teleportowała się.
Stwierdziła chłodno i bez emocji Francesca Findabar, gdy tylko uspokoiło się wywołane zniknięciem Yennefer zamieszanie.
Nie ma się co gorączkować, moje panie. Teraz już nic na to nie poradzimy. Jest za daleko. To mój błąd. Podejrzewałam, że jej obsydianowa gwiazda maskuje echo zaklęć.
Jak ona to zrobiła, cholera jasna!
Wrzasnęła Filippa.
Echo mogła stłumić, to nie jest trudne. Ale jakim cudem otworzyła sobie portal? Monte Calvo ma blokadę.
Nigdy jej nie lubiłam.
Wzruszyła ramionami Sheila de Tancarville.
Nigdy nie pochwalałam jej stylu życia. Ale nigdy nie kwestionowałam jej zdolności.
Ona wyszczeka wszystko!
Rozdarła się Sabrina Glevisi.
Wszystko o loży! Poleci wprost!
Bzdura!
Przerwała żywo Triss Merigold, patrząc na Franceskę i Idę Emin.
Yennefer nie zdradzi nas. Nie dlatego stąd uciekła, by nas zdradzić.
Triss ma rację.
Poparła ją Margarita Loantil.
Ja wiem, dlaczego ona uciekła. Kogo chce ratować? Ja widziałam je obie. Ją i Ciri. Razem. I wszystko rozumiem.
A ja nic nie rozumiem.
Wrzasnęła Sabrina i znowu zrobiło się głośno. A Sirevar Anahit nachyliła się ku przyjaciółce.
Nie pytam, dlaczego to zrobiłaś.
Szepnęła.
Nie pytam, jak to zrobiłaś. Pytam, dokąd?
Fringilla Vigo uśmiechnęła się nieznacznie, głaszcząc palcami rzeźbioną głowę sfinksa na poręczy fotela.
A skąd ja mogę wiedzieć?
Odszepnęła.
Z którego wybrzeża pochodzą te ostrygi?